Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Krzysztof Skowroński.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem Salonu Politycznego Trójki jest dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wspólnie obejrzeliśmy fragment defilady zwycięstwa w Moskwie. Co pan o niej sądzi?
Jestem pod wrażeniem, zwłaszcza, że podobne defilady oglądałem jeszcze za czas swojego dzieciństwa.
I co, przypomniał się panu czas Związku Radzieckiego?
Istnieją pewne tradycje kulturowe w każdym kraju, a w Rosji to widoczne są teraz jak na obrazku, które są, jak widać, niezależne od ustroju. Podobno czytałem dzisiaj w nocy, że 30% Rosjan jeszcze nie wie, że rozpadł się Związek Radziecki. Proszę sobie wyobrazić. A że większość nie protestowałaby, gdyby komuniści objęli siłą władzę. To powinno dać do myślenia.
Może po prostu Rosjanie nie odpowiadają ankietom na pytania.
Ja myślę, że są dumni ze swojego kraju, chcą być dumni. Pan premier Putin, do niedawna prezydent, przywrócił im tą dumę i odegrał bardzo pozytywną rolę z punktu widzenia Rosji. Natomiast z naszego punktu widzenia powinniśmy się zastanowić nad przyszłością.
Defilada, ale zastanowić się nad przyszłością?
Przyszłością.
Przyszłością czego?
Relacji polsko-rosyjskich w takim zakresie, w jakim my możemy na nie wpływać. To jest jeden z najważniejszych wyznaczników naszej przyszłości w tym miejscu Europy. Było tak w przeszłości, jak niektórzy pamiętają, a niektórzy nie chcą pamiętać. I będzie w przyszłości.
Ale w jaki sposób możemy wpływać na przyszłość? Tam jest imperium, a my jesteśmy skromnym państwem w Unii Europejskiej.
No, powinniśmy mieć swój rozum. Skromne państwo Unii Europejskiej powinno jako członek tejże Unii kształtować ją, jej politykę w taki sposób, abyśmy występowali w stosunkach z naszym partnerem wschodnim jako Unia Europejska.
Ale co to znaczy mieć rozum w stosunkach z Rosją?
Czy pan nie wpakowywuje mnie w rolę, do której ja w ogóle nie predestynuję, a przynajmniej nie powinienem się wpakowywać, ale to jest pana wina.
Ale to obywatelska rozmowa. Co to znaczy mieć rozum w stosunkach z Rosją?
Powinniśmy po pierwsze przewidywać, jak rozwój wydarzeń tam nastąpi. Ja na przykład mogę panu powiedzieć o swoim rozumie Rzecznika Praw Obywatelskich w stosunkach z Rosją. Niedawno byłem na Ukrainie, tam poznałem...
To nie Rosja.
Ale tam byłem i tam poznałem. Tam poznałem kilkudziesięciu czy kilkunastu, trudno mi powiedzieć, ombudsmenów z Rosji. Nawiązałem kontakt.
Czyli rzeczników praw obywatelskich.
Jest dużo.
W Rosji.
46, proszę sobie wyobrazić. Nawiązałem kontakty już z rzecznikiem głównym Rosji, a także z rzecznikiem Sankt Petersburga, z którym będę podpisywał umowę podczas obchodów 20-lecia mojego urzędu i podjąłem inicjatywę, którą próbuję zorganizować wokół Rzecznika Praw Obywatelskich, takich workshopów dla Rzeczników Praw Obywatelskich z Rosji oraz innych krajów wspólnoty niepodległych państw. Zwracałem się już z tym do pana ambasadora Koźmińskiego, żeby mnie wsparł. Wystosowałem chyba wczoraj list do pana ministra spraw zagranicznych, aby go o tym poinformować. Wszedłem w pośredni kontakt za pośrednictwem Marka Antoniego Nowickiego z Fundacją Helsińską. Chcę zrobić workshop dla ombudsmenów za wschodniej granicy. To jest w zakresie mojego działania, może nawet obowiązków i to będę robił.
A czy rzecznicy praw obywatelskich, rosyjscy rzecznicy praw obywatelskich, których jest aż 46, tak?
46 czy 7.
Czy skarżą się na nieprzestrzeganie praw obywatelskich w Rosji, czy to są rzecznicy, którzy chwalą Rosję i mówią, że Rosja to wspaniały kraj?
Oni się tak nie skarżą, jak ja się skarżę.
Bo nie
chociaż
mają na co, czy
chociaż
pan ma,
mogliby
nie
więcej
mają
powodów do tego, według mojej, może jakby tu powiedzieć, są instytucją nową, w którą ja bym chciał tchnąć ducha większej niesubordynacji i niezawisłości.
Znaczy po takim spotkaniu z rzecznikami praw obywatelskich rosyjskimi pan zweryfikował zdanie, które wypowiedział pan kiedyś w wywiadzie dla Faktu, cytuję, tylko że my nie mamy jeszcze państwa prawa, które to ideał daleki jest od rzeczywistości. Na razie mamy państwo prawników, którzy zagwarantowali sobie przywileje materialne, rozdali sobie funkcje, a kiedy ktoś chce ich zmusić do obrony praw, no to wtedy podnosi się krzyk, że demokracja jest zagrożona.
No jest tak, że ideał państwa prawa jest daleki jeszcze od rzeczywistości.
Ale to nie mamy jeszcze państwa prawa, na czym to polega?
Na tym, że jest pewien ideał, do którego staramy się zbliżać, idzie nam to bardzo opornie i ja wtedy jako rzecznik mniej subordynowany zwracam na to uwagę, wywołując duże niezadowolenie tych, którzy uważają, że jesteśmy bliżej państwa prawa.
Ale sobie odległość, bo nie mamy państwa prawa, a zbliżanie się do ideału, no to są dwie różne rzeczy. Ideały są nieosiągalne, czyli pana zdanie jest zawsze prawdziwe, niezależnie od tego, z jakim systemem prawnym albo z jakimi prawnikami mamy do czynienia.
I bardzo to inteligentnie jest powiedziane, więc ja to skonkretyzuję. Jesteśmy o wiele w lepszej sytuacji niż niektóre państwa na wschodzie, bo na ile się z państwem prawa jest względne. Jesteśmy w katastrofalnie złej sytuacji, jeśli porównać na przykład z Wielką Brytanią.
A na czym ta katastrofalnie zła sytuacja polega?
No na tym, że nie przestrzega się pewnych zasad, które gdzie indziej są uważane za oczywiste.
A jakich zasad nie przestrzegamy?
No weźmy pod uwagę zasadę bezstronności. Ja zaatakowałem w tym, wspomniałem nieostrożnie i nietaktownie o tym, że być może w jednej ze spraw sędziowie powinni się wyłączyć, dlatego że osoby bliskie tam mogły być zaangażowane, dlatego że wypowiadali się w tych sprawach gdzie indziej, dlatego że brali udział jako politycy wcześniej w procesach, które były z tą problematyką związane. Otóż to jest zapisane na papierze, no, o tym się wszyscy uczą i niby wiedzą, ale nie mają tego wyczucia, które w innym sądownictwie, na przykład angielskim, byłoby automatyczne.
Tu mówi pan o Trybunale Konstytucyjnym i o słynnej rozprawie na temat prawa lustracyjnego, tak?
Tak, aż ze strachem muszę powiedzieć, że tak mówię i tak będę ciągle mówił.
Ze strachem, bo to spowodowało konflikt pana z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo
pan prezes Trybunału uznał za stosowne się na mnie obrazić.
Ale pan mówi, że Trybunał Konstytucyjny w ogóle jest pozbawiony bezstronności, czy w jednej szczegółowej...
Nie, ja podaję jako przykład pewnego nieprzestrzegania standardów. Gdyby to wyciągnięto z tego wnioski, czy wtedy, kiedy zwracałem uwagę, powiedziano, o rzeczywiście coś tutaj nie tak, to ja bym sprawę uznał za załatwioną, ponieważ nie, więc mówię o tym i efektem tego będzie, że na przyszły raz będą uważali bardziej. Na tym polega moja rola jako prawnika Kochanowskiego, a tym bardziej rzecznika, żeby walczyć o przestrzeganie pewnych standardów i za pierwszym razem to się nie uda, a za drugim się uda.
Ale z jednego przypadku nie można wyciągać wniosku, bo mówienie o tym, że sądy nie są bezstronne, to
ja
jest
tego,
coś
to pan
więcej.
Powiedział, tego ja nie powiedziałem nigdy w życiu. Ja powiedziałem tylko, że niezawisłość sądów potrzebuje jeszcze czegoś więcej. O tą niezawisłość walczymy, ja też walczę. Występowałem i do pana prezydenta, i do ministra sprawiedliwości poprzedniego z krytyką pewnych rozwiązań, ale jest potrzebny pewien etos, którego mnie brakuje. I o ten etos, zresztą to nie jest taka opinia bardzo oryginalna, ja tylko ją wypowiedziałem w pewnym momencie, ten etos jest niezbędnie potrzebny. Potrzebujemy tchnąć ducha w nasz wymiar sprawiedliwości, nie mówiąc już o lepszej jego organizacji.
Ale ducha, jakiego ducha? Ducha niezawisłości, tak? Czy ducha... No
tak, ducha niezawisłości, ale nie tylko tej formalnej, ale ducha poczucia niezawisłości. Moi koledzy, że przejdę na bardziej bezpieczny przykład za wschodniej granicy, są ombudsmanami, mają zagwarantowane różne rzeczy, ale potrzebują ducha niezgody i niesubordynacji, i niezawisłości, bo na tym polega rola ombudsmana między innymi.
A pan skrytykował również decyzję Sądu Najwyższego na temat niewyrokowania w sprawie sędziów, którzy skazywali na początku stanu wojennego, wtedy, kiedy jeszcze nie było dekretu stanu wojennego.
Absolutnie skrytykowałem, będę walczył o to, żeby tę uchwałę wyrzucić ze stanu prawnego polskiego i uważałbym za klęskę, gdyby mi się tego to nie udało. Ta uchwała jest karygodna. To, że do niej doszło, też świadczy o braku jakiegoś pewnego zrozumienia podstaw rzeczy samej. Tam jest idea i założenie jest takie, że ponieważ to nie było państwo prawa, więc oni mieli prawo się tak zachowywać.
W ten Czyli sposób, mieli prawo zachowywać się bezprawnie.
W sposób sprzeczny z fundamentalnymi zasadami. Otóż to dochodzimy do absurdu. Jeżeli nie było prawa, państwa prawa, to ci, którzy na to państwo bezprawia się składają, nigdy by nie odpowiadali. Zresztą tu nie chodzi o jakąś straszną odpowiedzialność. Chodzi o przypomnienie zasad i potępienie tego, co było.
zacytuję jeszcze raz wywiad pana w Fakcie. System wymiaru sprawiedliwości jest w zasadzie dysfunkcjonalny. Ta dysfunkcjonalność na czym polega?
Na tym polega, że jak pan pójdzie do sądu, jeśli pan tak będzie lekkomyślny, no to będzie pan latami chodził tam na różne rozprawy, to się będzie ciągnęło w nieskończoność. Proces generała Józefskiego 17 lat, proces wujka 13 lat. Niedawno jakiś pan skarżył się do Strasburga, bo jego proces rozwodowy trwał lat 19, co jest dowodem na trwałość Związku Małżeńskiego Rzeczypospolitej Polskiej. 19 lat był w związku małżeńskim utwierdzanym procesem rozwodowym.
A w jakiej sferze są najbardziej naruszane prawa obywatelskie w Polsce?
Ja myślę, że w dostępie do pomocy prawnej i w dostępie do sądu. Przewlekłość postępowania sądowego jest destrukcyjna. Destrukcyjna dla praw obywatelskich, dla rozwoju gospodarczego naszego
kraju. A ta przewlekłość wynika z czego?
Ze złej organizacji, ze złych tradycji i z braku poczucia odpowiedzialności. Niezawisłość jest rozumiana jako niezawisłość czasami od tego, żeby pracować efektywnie.
A czy zjawisko tej solidarności korporacyjnej rzeczywiście sędziów, prawników jest rzeczywiście szkodliwe dla polskiego wymiaru sprawiedliwości?
No, dla wszystkich korporacji. Jeśli pan by spojrzał na korporację dziennikarską, też by pan coś takiego zauważył.
Ale słowo solidarność jest piękne.
Solidarność źle rozumiana to jest sitwowość, jak to powiedzieć?
Sitwowość.
Tak powiedzieć. Jak pan pamięta tych dziennikarzy, którzy siedzieli w klatce za jednym z dziennikarzy, który niewątpliwie na to nie zasługiwał, to był też taki wyraz. To istnieje wśród lekarzy także, to istnieje wśród polityków, to istnieje wśród
czyli jest czymś kleru. Naturalnym, bo istnieje wśród rolników, wśród pocztowców, wśród wszystkich korporacyjna solidarność, która mówi, że chcemy
jest
zachować
naturalna wtedy, kiedy służy dobru wspólnemu, a nie wtedy, kiedy dobro wspólne rozdziera się.
A w systemie sprawiedliwości nie służy dobru wspólnemu?
Nie służy.
I jak to powinno się zmienić?
Dlatego chociażby, że ten system korporacyjny jest zamknięty, powinno się oczywiście otworzyć go szerzej, to jest, domagamy się, zwłaszcza młodzi prawnicy od dawna, powinna nastąpić rozszerzenie pomocy prawnej dla osób, które są jej pozbawieni obecnie, no to powinno się usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Czy widzi pan, że minister Ćwiąkalski, minister w rządzie premiera Donalda Tuska chce to zrobić, czy nie?
Nie pytałem go o to, ani on mi...
Ale widzi pan jego działania publiczne? Ocenia pan je pewno? Chce, czy nie chce?
Osądzimy go po rezultatach.
A zgadza się musi pan z pana tezą o tej szkodliwości korporacyjnej solidarności wśród sędziów?
Na pewno się ze mną nie zgadza w większości tez, które wysuwam, dlatego że mam takie nieszczęście, że większość członków różnego rodzaju korporacji prawniczych nie zgadzają się ze mną.
Dzisiaj jest wyrok sądu w sprawie zwolnienia z aresztu żołnierzy odpowiedzialnych, nieodpowiedzialnych, ale żołnierzy aresztowanych po ostrzale wioski w Nangarhel. Pan myśli, że sąd podejmie decyzję o zwolnieniu, o zawieszeniu aresztu tymczasowego, czy nie podejmie takiej decyzji?
Nie mam żadnych przesłanek, aby myśleć za czy przeciw. Sądzę jednak, że tak szybko, jak to jest możliwe, powinno się im uniemożliwić odpowiadanie z wolnej stopy.
A z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, ten okres, który siedzieli w areszcie, jest wystarczający, czy za duży?
Nie, to zależy od tego, jak postępowanie dowodowe poszło do przodu. Ja jestem w ogóle przeciwny przewlekłości aresztowań, która to przewlekłość stosowania tymczasowych aresztów wynika z przewlekłości postępowań.
Ale ma pana prawnicze i obywatelskie wyczucie. Podejmie decyzję o zwolnieniu, czy nie podejmie?
To pan mi każe zgadywać. Ja bym chciał, żeby podjął taką decyzję, jeśli podstawy już na to są. Jeśli nie ma obawy matactwa, jeśli postępowanie dowodowe... Ja zresztą występowałem, już nie pamiętam kiedy i jak, w tej sprawie, postulując jak najszybsze uchylenie tymczasowego aresztu.
Pan kiedyś powiedział tuż po, jak sprawa cała ostrzału wioski stała się publiczna, powiedział pan, hańba oręża polskiego, takiego słowa pan użył. Mam nadzieję, że dobrze i poprawnie cytuję. Nadal pan podtrzymuje takie zdanie na temat tego, co się zdarzyło w Afganistanie, czy nie?
Myślę, że to jest wielka tragedia. Zginęły niewinne osoby z ręki żołnierza polskiego, wieśniacy w trakcie wesela, kobiety w ciąży i dzieci. I powinniśmy o tym nie zapominać. Żywię nadzieję, że się okaże, że doszło to w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, ale lękam się, że może jest tam coś więcej.
Lęka się pan, ale pan nie wie, nie czytał pan dokumentów, nie rozmawiał pan w tej sprawie z osobami, które wiedzą więcej, czy...
Rozmawiałem w swoim czasie, oczywiście, że tak. Proszę pana, rzecznik czasami ma dostęp do informacji, do których szczęśliwie dziennikarze nawet nie mają. Ja wtedy na samym początku wchodziłem w te zagadnienia.
Spotkał się pan również z rodziną Olewników, rozmawiał pan z nimi?
Tak, i to było wstrząsające spotkanie. I Olewnicy będą moimi gośćmi honorowymi na obchodach 20-lecia Urzędu Rzecznika.
To, że będą, ale z tej rozmowy co wynikało, poza tym, co oczywiście wszyscy wiemy, w jaki sposób
zostali
potraktowani przez
to,
państwo.
Co wynikało przy sprawie Kluski, tylko teraz gorzej, co wynikało w sprawie FOZ-u, co kiedyś wynikało w sprawie Żelaza, a mianowicie kryminalizacja niektórych instytucji państwa. To jest najgorsza rzecz, która może nas spotkać.
Kryminalizacja, która była, czy która jest?
Która odżywa co jakiś czas. Proszę pamiętać o Żelazie, to był jeszcze komunizm, ale potem proszę pamiętać o FOZ-ie, to był początek Rzeczypospolitej. Potem proszę pamiętać o Kluszce, to był rozwój III Rzeczypospolitej. I Olewnik to jest teraz. Ta ciągłość, jakaś ciężar jakiejś okropnej tradycji mnie przeraża.
Co najbardziej pana wstrząsnęło, czy zaskoczyło w czasie spotkania?
Wstrząsnęło to, że człowiek może być bezbronny. Powiedziałem do państwa Olewników rzecz następującą. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że państwo są rodziną silną, zamożną, społecznie dobrze usytuowaną. A co mieliby powiedzieć osoby, które nie są, które są pozbawione tych wszystkich środków? Przecież to oni się nie poddają.
A co pan sądzi na zakończenie o bojkocie 20-lecia obchodów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiedzianym przez prezesa Gardockiego i Stępnia, dwóch czołowych prawników polskich?
Bardzo nad tym boleję, nieustannie, ciągle, ale muszę się także zająć tymi obchodami, poza samym ubolewaniem, więc będą moimi gośćmi specjalnymi, jak powiedziałem państwu, Olewnikowie. Zaprosiłem pana Kluskę i będzie przedstawiciel Dalai Lamy.
Tym zakończmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Gościem Salonu Politycznego Trójki, panie redaktorze Wojciechu, był doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.
Śledziłem rozmowę panów. Tak. Bardzo dziękuję.